Pytanie o przyszłość, pytanie o rozwój, to jest pytanie o kompetencje. Raport Fundacji Digital Poland Społeczeństwo 5.0 wskazuje na to, że 50% Polaków nie ma pojęcia o tym, jakie kompetencje powinni rozwijać, w jaką stronę i gdzie je zdobywać. Z kolei World Economic Forum co roku definiuje kompetencje przyszłości, kluczowe dla rozwoju globalnego społeczeństwa, jak również prowadzi taki raport Future of Jobs, w ramach którego mówi o tym, jak zmienia się ten rynek pracy. Po czasie tej głównej części pandemii covidowej wiemy już, że następuje gwałtowna automatyzacja, że wkracza sztuczna inteligencja, że setki milionów pracowników będzie musiało zmienić swój zawód, będzie musiało zupełnie przekwalifikować się w ciągu kolejnych 5 lat. Rynek pracy zmienia się bardzo gwałtownie. Pandemia przyspieszyła to jeszcze bardziej spektakularnie. Jak w tym wszystkim odnajdują się instytucje biznesowe, które kompetencje ludzkie przekuwają w nową wartość? I jak w tym odnajduje się świat akademicki, którego zadaniem jest przygotowywanie młodych ludzi do tego, aby w tym świecie się odnaleźć i dobrze zdefiniować? O tym wszystkim rozmawiać dzisiaj będziemy z profesorem Piotrem Wachowiakiem, rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i z Karolem Mazurkiem, dyrektorem zarządzającym Accenture Polska. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witamy.
Panowie, jest tak, że w takiej czołówce kompetencji przyszłości znajduje się krytyczne myślenie i umiejętność rozwiązywania, analizowania problemów. To są te umiejętności, które z roku na rok zyskują coraz większego znaczenia w różnego rodzaju zestawieniach, w których pracodawcy wyrażają opinie o tym, co jest potrzebne. I jak myślicie, dlaczego tak jest, jak te kompetencje można rozwijać i jak przy tym może współpracować świat uczelni ze światem biznesu? Bardzo proszę.
Zgadzam się w 100% i my to na uczelni realizujemy. Ponieważ my nie wyposażymy wiedzy studentów, bo ta wiedza się bardzo szybko zmienia. Natomiast musimy wyposażyć właśnie studentów w umiejętności. Po pierwsze, pozyskiwania informacji, oceny informacji, czy te informacje są wiarygodne, bo przecież tych źródeł informacji teraz jest bardzo dużo i powstaje szum informacyjny. Analizowania informacji, myślenia krytycznego przy tym, żeby dobrze przeanalizować te informacje i jeszcze bym powiedział formułowania wniosków. I to jest bardzo ważne i bardzo istotne i do tego nam jest potrzebny biznes. Ta współpraca między nami a biznesem, przynajmniej na naszej uczelni, jest bardzo duża. Nawet prowadzimy wiele przedmiotów z biznesem, po to, żeby na konkretnych przypadkach, na konkretnych case'ach rozwiązywać te case'y i ćwiczyć te podstawowe umiejętności.
Chyba nie możemy inaczej rozpocząć tej rozmowy oprócz od tego, że się będziemy zgadzać przy takim podejściu. Absolutnie tak jest. Dobrze, że zaczęliśmy od tego krytycznego myślenia, które jest kluczowe we wszystkich aspektach i to jest dla mnie taki element uczenia, który powinien być stosowany nie tylko na uczelniach wyższych, ale tak naprawdę od samego początku edukacji. Mamy mnóstwo źródeł informacji, jesteśmy bombardowani często sprzecznymi informacjami. Ta umiejętność weryfikowania, rozumienia, co jest informacją naukową, sprawdzoną, jakie jest źródło tej informacji, jest krytyczna. Fantastycznie, że też pan profesor wspomniał o myśleniu analitycznym i syntetyzowaniu informacji. To już z punktu widzenia biznesowego to jest coś, co nam w pracy jest bardzo potrzebne, żeby pracownicy, którzy przychodzą kończąc edukację wyższą, nie tylko epetowali wiedzą, którą tam zdobyli, taką mniej lub bardziej teoretyczną, ale też potrafili zrozumieć, jak ją zastosować do konkretnej sytuacji. I jak w sposób syntetyczny ją przedstawić, czy wewnątrz organizacji, czy do klientów, tak żeby przekonać wszystkich do swoich racji i te racje umieć w sposób taki właśnie poukładany uzasadnić. A ostatnia rzecz, to ja myślę, że tą taką bardzo ważną kompetencją, która nam wszystkim jest potrzebna w tej chwili, to jest kompetencja zdobywania kompetencji, bo już nie ma takich czasów, w których kończymy nawet edukację wyższą i mamy przeświadczenie, że teraz już będziemy robić coś przez całą swoją karierę zawodową. Czas życia się wydłuża, rynek się zmienia, w związku z tym musimy się nauczyć, trochę też jako społeczeństwo, że uczyć to się trzeba będzie praktycznie przez całe życie.
To co pan powiedział?
Dodał, przepraszam, jeszcze jedną rzecz, a mianowicie zasada, którą wpajamy naszym studentom, to jest trzeba myśleć inaczej. A więc na przykład nie myśleć, tego nie da się zrobić, bo to jest droga na skróty. Mówimy, tego się nie da zrobić i koniec. Natomiast mamy teraz świat turbulentny, zmieniający się. Czyli nie myślimy, tego się nie da zrobić, ale myśl inaczej. Co zrobić, żeby dało się to zrobić? I myślę, że to też jest bardzo istotne i bardzo
to jest
ważne.
Chyba taki element właśnie takiego budowania, to się nazywa w amerykańskim dyskursie taki growth mindset, czyli takie nastawienie na ciągły rozwój, właśnie na pozyskiwanie tych kompetencji. Rozumiem, że w procesie właśnie kształtowania pewnej postawy, co jest zadaniem tak naprawdę uniwersytetu, uczelni, to się dzieje w ten sposób, o którym tutaj mówimy, że nie ma granic, że musimy właśnie wychodzić z tego pudełka, że musimy sięgać po różnego rodzaju nowe inspiracje, chociażby czasem po to tylko, żeby czemuś zaprzeczyć. Ale jak z kolei w świecie biznesu, w świecie przemysłu zachęcać ludzi do tego rozwoju? W jaki sposób budujecie te kompetencje u swoich już pracowników? W jaki sposób zachęcacie ich do tego, żeby właśnie rośli?
Znaczy tak, ja reprezentuję firmę, która prowadzi dość specyficzną działalność, bo to jest działalność doradcza, działalność tak naprawdę, w której bez tej ciągłej nauki nie da się, ponieważ oczekiwaniem moich, naszych klientów jest to, że my nie będziemy przychodzić z jakimiś utartymi rozwiązaniami, bo te rozwiązania są już wszędzie opisane, tak? To oni sobie mogą znaleźć sami. Rynek oczekuje od nas, że przyjdziemy albo z czymś nowym, albo z jakimś innowacyjnym wykorzystaniem elementów, które już gdzieś istnieją. To też przekłada się troszeczkę na ludzi i w procesie rekrutacji oczywiście też zwracamy na to bardzo uwagę, jak ludzie podchodzą właśnie do takiego myślenia, do myślenia kreatywnego. Plus zasady w trakcie rozwoju w firmie zmieniają się ich role, w związku z tym cały czas muszą albo poszerzać swój zakres zainteresowań, albo odpowiedzialności, zmieniają często sektory, dla których pracują, bo również tą pewną oczekiwaniem względem takiego biznesu doradczego jest to, że przenosimy pewne pomysły pomiędzy sektorami. Ponieważ wiadomo, jeżeli sobie spojrzę na sektor finansowy, to innowacje pojawiają tam się wewnątrz do pewnego stopnia, ale jak w każdych środowiskach, im bardziej środowisko jest różnorodne, tym więcej tam się może pojawić innowacji. W związku z tym to, co również robimy, to mieszamy zespoły tak dyscyplinarnie, tak żeby wprowadzać jak najwięcej myśli, jak najwięcej pomysłów i jak najwięcej doświadczeń. Nie wspominam tutaj o jakichś programach szkoleniowych, bo to jest trochę coś, co dla mnie jest czymś takim zupełnie naturalnym, o czym w zasadzie nie trzeba mówić, bo ludzie wiedzą, że muszą się. To jest standard. Tak? Ludzie muszą się rozwijać, muszą się szkolić, muszą zdobywać nową wiedzę.
Słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o to zestawienie tych kluczowych kompetencji, no to oczywistym jest, że tam się znajdują również kompetencje cyfrowe. One są na kilku pozycjach różnie rozumiane, bo z jednej strony to jest korzystanie z rozwiązań cyfrowych, z drugiej strony to jest tworzenie ich. Świat w tym momencie przechodzi kolejną fazę digitalizacji. Wszystko, z czym się stykamy jako społeczeństwo, jako gospodarka, jako polityka, kultura, to wszystko ma swoje odzwierciedlenie w tym momencie cyfrowe. Ktoś musi ten świat na pewno otworzyć. No i tutaj jest właśnie pytanie, bo nie tylko w Polsce, ale także poza granicami Polski, jest olbrzymi problem w tym momencie ze specjalistami w zakresie IT. Bardzo trudno też uczelniom tak naprawdę jest zapewnić dobrą edukację IT, dlatego że specjaliści są wysysani bardzo szybko przez rynek. Panowie przedstawiacie no jakby te dwie strony, że tak powiem, tej rozmowy o tym, czyli w jaki sposób można stworzyć, czy to jest możliwe w ogóle, żeby stworzyć taki system edukacji już tej wysokojakościowej, już tej zaawansowanej w zakresie computer science, informatyki, żeby jakoś oczywiście odpowiadać na potrzeby tego zmieniającego się świata, ale z drugiej strony też, żeby stabilny system edukacji i tworzenia przyszłych kadr, też tych uczelnianych IT, mógł zaistnieć.
Trudne pytanie.
Ale bardzo ważne, bo cały czas się z tym stykamy.
Znaczy, ja myślę i tu nawiążę do słów pani, kształtowanie, tak jak my mamy w haśle SGH, kształtowanie literów. Nie kształcenie, tylko kształtowanie.
To a jest pan jest coś, autorem książki o tym tytule,
tak,
prawda?
To jest coś większego. Pewnie te umiejętności cyfrowe są bardzo ważne i bardzo istotne, ale co innego jest umiejętność korzystania z narzędzi, a co innego jest umiejętność budowania i konstruowania tych narzędzi. I ja mogę się wypowiedzieć w tej pierwszej kwestii, bo w tej drugiej kwestii nie jestem zupełnie specjalistą. Po prostu, proszę państwa, akurat to jest strona, jak można mówić o stronie pozytywnej COVID-u. To ja to uważam, że to jest strona pozytywna COVID-u, bo my zrobiliśmy jako uczelnia krok milowy albo nawet dwumilowy. Bo my w ciągu 2 tygodni, co prawda u nas był stosunkowo wysoki poziom, ale w ciągu 2 tygodni przebudowaliśmy całą uczelnię. Z uczelni tradycyjnej na uczelnię wirtualną, bo nie było innego wyjścia. I myślę, że to pokazało, jak ważne jest właśnie kształtowanie tych różnych umiejętności i w tym umiejętności korzystania z tego dobrodziejstwa informatycznego, z tych narzędzi. Ale ja bym to jednak z całym szacunkiem do informatyków, wiem, że mogę podpaść, bym jednak to traktował, że to są narzędzia, które nam mają pomóc w realizowaniu zadań, w podejmowaniu decyzji. Co jakiś czas ja ze swoimi informatykami dyskutuję, których mam wspaniałych i dziękuję tutaj publicznie, ale dyskutuję, co jest ważniejsze, system czy my? Bo często właśnie słyszę, tego się nie da zrobić, tego system nie przepuści, ale przecież to system jest dla nas, a nie my jesteśmy dla systemu. I bardzo często na tym tle prowadzimy różnego rodzaju rozmowy.
A co na to informatyk z wykształcenia?
Informatyk z wykształcenia, ale ja się
przepraszam.
Ale ja się pozwolę zgodzić. Informatyka jest tylko narzędziem. To jest narzędzie bardzo skomplikowane, wielowymiarowe, złożone, dające ogromne możliwości, ale tylko narzędzie. Dlatego wrócę troszeczkę do tych kompetencji cyfrowych. Ja czasem mam problem z samą nazwą kompetencje cyfrowe, bo czy jest coś takiego jak kompetencja analogowa? Nie wiem, to są kompetencje, które są nam potrzebne we współczesnym świecie, żeby ten świat rozwijać. I teraz te kompetencje to nie jest tylko wyłącznie informatyka. Znaczy, tak naprawdę my teraz dość mocno mówimy o takim haśle cyfrowego bliźniaka, czy tam bliźniaczego świata cyfrowego. Coraz więcej prac, czy to analiz biznesowych, czy nawet naukowych, odbywa się w ten sposób, że próbujemy odzwierciedlić świat rzeczywisty, modelując go w przestrzeni wirtualnej i przeprowadzając na tym modelu badania, bo jest to oczywiście mniej inwazyjne, często tańsze, bardziej efektywne i tak dalej. Teraz te kompetencje, które są nam potrzebne, to jest właśnie kreatywne wykorzystanie tych narzędzi, właśnie żeby nie mówić, system nie może, to przepraszamy bardzo, tego się nie da robić, tylko zastanowić się, jak wykorzystać pewne ograniczenia systemu czy narzędzi do tego, żeby zrealizować to, co chcemy. Natomiast te kompetencje dla mnie, one są szerokie. Znaczy ja uważam, że przede wszystkim od samego początku edukacji trzeba kłaść właściwy nacisk również na nauki przyrodnicze i matematyczne, które często były historycznie traktowane tak, a matematyka to jest tam nikomu niekoniecznie potrzebna, bo tak naprawdę sama informatyka to jest przekucie na język maszynowy właśnie matematyki, logiki, umiejętności myślenia, wykorzystanie zasad statystyki i tak dalej. Więc moim zdaniem ten element powinien być rzeczywiście podkreślany czy z należytą uwagą traktowany w kształceniu od samego początku. Oczywiście my, jako że jesteśmy firmą, która też jest z natury technologicznej. Większość naszych pracy opiera się o technologii. Cierpimy z tego powodu, że nie ma wystarczająco dużo absolwentów uczelni technicznych. I tutaj jedną z rzeczy, którą na pewno, która się już dzieje, ale większą uwagę trzeba położyć, to jest to, że na przykład zdjąć takie odium, że te nauki matematyczne czy ścisłe są domeną mężczyzn. Tak? Bo widzimy oczywiście, zmienia się ten rynek uczelni technicznych. Jest coraz więcej absolwentek uczelni technicznych, ale ciągle ten odsetek jest bardzo nieproporcjonalny do rozkładu społecznego. Nie ma żadnych badań czy wskazań mówiących, że kobiety się nie mogą zajmować informatyką. Co więcej, jeśli sięgniemy do historii, do końcówki lat 60., to była domena kobiet. Dopiero lata 80. i pojawienie się komputera osobistego spowodowały takie marketingowe połączenie, że komputer to jest zabawka dla chłopca. No i tak się jakoś stało. I moim zdaniem nawet taki ruch spowodowałby to, że w jakiejś tam perspektywie pojawi nam się więcej absolwentek, co znaczy więcej potencjalnych pracowników w tym obszarze.
Czyli Ale jest to jakiś taki zasób ukryty w otoczeniu jeszcze, gdzie można byłoby zwiększyć tą taką wyjściową pulę? Bardzo proszę.
Bo tutaj pan dyrektor poruszył ważną rzecz, a mianowicie taką istotę umiejętnością jest umiejętność zarządzania różnorodnością, bo do tego zmierzamy, prawda?
Panowie, jak pięknie, ja w ogóle nie muszę pytać o to, że to samo z tej rozmowy po prostu wynika, naprawdę jestem podbudowana bardzo.
Zespoły różnorodne, ta różnorodność rozumiana bardzo szeroko, osiągają lepsze rezultaty i to potwierdzają praktycznie wszystkie, albo wszystkie badania, bo po prostu mamy różne podejścia, różne sposoby myślenia, różne sposoby oceniania, prawda? Różny stopień zaangażowania. A więc różnorodność według mnie tutaj też załatwia dużo rzeczy, z tym, że my musimy, tak jak pan dyrektor powiedział, umieć pokonać pewne bariery, że na przykład informatyka nie jest tylko dla mężczyzn, ale też wspaniałymi informatyczkami są kobiety.
Tak, czyli zarządzanie różnorodnością możemy uznać za kompetencje teraz, że tak powiem, przywódców, tak, liderów, tak? No bo to jest zadanie tych osób, które stoją po tej stronie decyzji. Oczywiście wszystkich na to dotyczy, ale właśnie w tym momencie możemy przejść trochę do zagadnienia przywództwa, no bo to jest również na liście tych kluczowych kompetencji. Przywództwo oraz taki wpływ społeczny to jest jedna z bardzo kluczowych rzeczy i to jest coś, w czym na razie maszyny, sztuczna inteligencja nas tak łatwo nie zastąpią. I w tym momencie pojawia się pytanie właśnie, bo też dodam, że wiele raportów potwierdza to, że w Polsce nie ma jakiegoś takiego pewnego źródła, gdzie można to przywództwo budować, jakiegoś takiego, jakiejś szkoły dla przywódców, jakichś kursów takich. Oczywiście dużo jest kursów, ale tak naprawdę jak badamy już prawdziwych przywódców czy przywódczyni, oni mówią, że oni tak naprawdę uczą się w boju. Oni uczą się przez obserwację, oni uczą się przez kontakt z innymi przywódcami czy bardziej zaawansowanymi przywódcami. Że nie bardzo wiadomo, jak te kompetencje przywódcze w sobie kształtować. Jest tutaj pewne zagubienie i dlatego pytanie też do Szkoły Głównej Handlowej, która no słynie jakby z produkowania ministrów, osób decyzyjnych, jak wy to adresujecie, a z drugiej strony co w tym robi biznes?
Znaczy tak, Zgodzę się, ale nie do końca.
Proszę bardzo.
Ponieważ uważam, że od najmniejszej dzieciaki już mogą kształtować u siebie umiejętności przywódcze. Tylko my znowu na to zwracamy za mało uwagi. Praca chociażby w zespołach. Realizacja nawet najprostszych projektów. Proszę zobaczyć, że na całym świecie nauka jest przez projekty. To, co my realizujemy tutaj na uczelni. Oprócz tradycyjnej nauki mamy około 100 kół naukowych, które to koła naukowe, na pewno pan dyrektor się zgodzi, realizują naprawdę różnego rodzaju projekty. Niektóre nawet projekty na poziomie europejskim. I właśnie przez te projekty można się nauczyć, jak być dobrym przywódcą. Bo oczywiście można przeczytać mnóstwo książek, ale z książek się tego nie nauczymy. My musimy się uczyć od siebie przez dzielenie się wiedzą. O tej książce, o której pani wspomniała, tam są wywiady z różnymi przywódcami, z naszymi kooperantami. I jeden wniosek wynika, że właśnie dobry przywódca powinien przygotować swojego następcę.
A czy wy też odczuwacie...
Mentoring też jest bardzo ważny.
Czy wy też odczuwacie coś takiego, że to młodsze pokolenie osób, czyli tych, którzy wychodzą właściwie z uczelni, że oni nie za bardzo jakby garną się do tego, żeby tymi liderami zostawać? Czy jest z tym problem?
Znaczy,
czy jest to taki mit?
Ja problemu w tym jako takiego nie widzę, jeśli miałbym powiedzieć, że okej, obserwujemy jakieś zmiany statystyczne, pokoleniowe czy rocznikowe. Na pewno zmienia się troszeczkę podejście do pracy, zmienia się podejście do życia i takiego tej równowagi pomiędzy pracą a życiem, chociaż teraz też zaczynamy już odchodzić od takiego myślenia. Pandemia też bardzo zmieniła sposób, w jaki pracujemy i w jaki sposób to nasze życie prywatne oddziela się od pracy. Natomiast tutaj ja na pewno podpiszę się pod jedną rzeczą. Czy przywództwo to nie jest coś, czego można się nauczyć. Znaczy, nie mówię, że nie są potrzebne kursy. Kursy, które w jakiś tam sposób wzmacniają, zwracają uwagę na pewne zachowania i pewne rzeczy. Natomiast to nie jest tak, że każda osoba wchodzi sobie, jakaś dowolna osoba sobie wchodzi na kurs przywództwa i wychodzi z niego jako przywódca. I dlatego jako przywódca. Dlatego też uważam, że przywództwo jako takie musi się w pewnym sensie wykuwać w boju, ale powinno się wykuwać w sposób świadomy. To znaczy właśnie ze współpracą taką mentorską, z kimś, kto wyłapuje pewne cechy potencjalnego przywódcy i je odpowiednio wzmacnia albo wycisza, tak żeby był po prostu lepszym przywódcą. Absolutnie zgadzam się, że taka praca kół naukowych, to jest oczywiście też doskonałe miejsce do współpracy pomiędzy biznesem a uczelniami, bo z jednej strony biznes jest w stanie te koła naukowe zasilić pomysłami, które są takimi pomysłami rzeczywistymi, przypadkami jakimiś, które się spotykają w życiu, które można przekuć na jakiś projekt. Oczywiście z punktu widzenia biznesowego te rezultaty są również bardzo ciekawe, ale też praca taka projektowa jest fantastycznym polem do obserwowania ludzi i do właśnie zwracania uwagi im na to, co trzeba zrobić, żeby być liderem. Przy czym ta definicja przywództwa, ona też się zmienia. Zresztą ja tak trochę odwołam się do naszego podwórka. My co roku publikujemy taki raport, który się nazywa Accenture Technology Vision, gdzie są naszym zdaniem najważniejsze trendy technologiczne, na które trzeba zwrócić uwagę w kolejnym roku. W tym roku postpandemicznym ten raport był pod tytułem Liderzy poszukiwani, ponieważ właśnie ta zmiana modelu pracy, ta zmiana biznesu spowodowała, że teraz tak naprawdę potrzebujemy tych przywódców, przywódców trochę nowego typu, którzy zwracają uwagę na taki dobrostan tych pracowników, zwracają uwagę na ich kompetencje. Przywódca to nie jest ktoś, kto rozdaje zadania i egzekwuje. Przywódca to jest ktoś, kto ciągnie za sobą zespół.
Tak? Czyli mówimy trochę o takiej empatii, tak? Czy wy też właśnie, to odczuwacie u siebie?
Ale no, panie dyrektorze, bardzo dziękuję za te słowa, bo one naprawdę są bardzo ważne. Ja teraz jestem w trakcie pisania książki pod tytułem roboczym Przywództwo empatyczne.
O, wspaniale.
Przywództwo empatyczne, bo uważam, że właśnie w tych czasach to przywództwo empatyczne jest bardzo ważne, bardzo istotne. To nie może być przywódca, który stoi z bacikiem i pogania swoich pracowników, żeby lepiej pracowali, tylko to może być, musi być przywódca, który rozumie swoich pracowników, który umie doradzić swoim pracownikom, który jest sympatyczny, który się interesuje losem pracowników, ten dobrostan, prawda? Coraz częściej się mówi o dobrostanie. Ja nie mówię, że to znowu ma być przywódca, który wchodzi przepraszam za kolokwializm, z butami w życie pracownika, ale ta opieka, to wsparcie, a szczególnie, proszę Państwa, jeżeli jesteśmy pozamykani w domach, czyli jak jest praca online, jak nie ma tych kontaktów międzyludzkich, to chociażby to, że co pewien czas, raz dziennie połączymy się z tym pracownikiem, zapytamy, co u niego słychać, prawda, co robi, porozmawiamy nawet na różne tematy. To według mnie jest bardzo ważne i ci przywódcy, którzy tak postępowali w czasie pandemii, odnosili bardzo dobre rezultaty.
Nie chcę tutaj popadać w stereotypy, ale wydaje mi się, że dużo w Pana książce będzie też właśnie o tym takim, czymś co nazywamy kobiecym typem przywództwa. Oczywiście to nie muszą kobiety, że tak powiem, uskuteczniać go, tylko po prostu pewne cechy stereotypowo przypisywane kobietom tam stają się wyeksponowane,
prawda? Ja mówię trzy cechy no. takie przywódcy, a mianowicie asertywność, bo to musi być, bo inaczej wejdą osoby przywódcy na głowę. Druga cecha to jest właśnie ta empatia, która jest bardzo ważna, a trzecia cecha to jest sympatia. I to są takie trzy podstawowe cechy, które uważam, że dla przywódcy są bardzo ważne.
Słuchajcie, jeżeli oglądają nas młodzi ludzie, którzy właśnie myślą sobie o takiej bardzo, w pewnym sensie klasycznej karierze, chcieliby w przyszłości zarządzać Accenture Polska na przykład. I co taki młody człowiek, młoda dziewczyna musi przejść najpierw na poziomie właśnie uczelni, czego się musi nauczyć, na co musi zwrócić uwagę, co musi robić ze sobą, a potem na poziomie już bycia na rynku pracy, żeby móc coś takiego sobie wyobrazić, zaplanować i osiągnąć. Zaczniemy od uczelni.
Znaczy, oprócz tego, co już mówiłem, bo nie chcę się powtarzać, te informacje, analizy, informacje i tak dalej. Komunikacja międzyludzka, umiejętności negocjacji, umiejętności pracy w zespole, umiejętności kreatywnego myślenia, ale także reprezentowanie odpowiedniej postawy. My wszyscy powinniśmy cały czas kształtować odpowiednie wartości. Te podstawowe wartości, które mówimy, ale nie zawsze kształtujemy, prawda? Te wartości jak uczciwość, jak szacunek dla drugiej osoby, jak prawda, jak umiejętność właśnie współpracy, czyli wartość współpraca i profesjonalizm. To są pięć wartości, które obowiązują na naszej uczelni, ale myślę, że też w biznesie te wartości są bardzo ważne.
Jeszcze dodałabym takie doświadczenie sama z mojej historii i w ogóle z tego, co obserwuję, doświadczenie jednak pobycia trochę za granicą, postudiowania gdzie indziej, zrobienia jakichś badań gdzie indziej, żeby trochę w tym świecie się, że tak powiem, otrząsnąć i też poznawać powoli świat biznesu na różne sposoby, praktyki, współpracę, właśnie koła naukowe. Co dalej właśnie?
Ale to właśnie też się wpisuje w ten motyw różnorodności, nie? Poznawanie tego świata, tak żeby móc oglądać biznes, czy nawet pole swojego działania z różnych perspektyw, bo to naprawdę ja też mam swoje jakieś tam osobiste doświadczenia projektów w różnych miejscach na świecie i coś, co wydaje nam się takim aksjomatem biznesowym, bo go znamy z naszego kraju, jest czymś zupełnie innym za nawet wcale niedaleką granicą. Natomiast co dalej? Dokładając do tego wszystkiego, to na pewno też umiejętność właśnie po pierwsze pracy w zespole, a po drugie wyciągania z tego zespołu najlepszych cech. Ja powiedzmy sobie wchodziłem na rynek pracy jakiś czas temu i trochę w takim czasie powiedzmy sobie jeszcze tego raczkującego kapitalizmu polskiego. I też pamiętam, że wtedy pracując w tej samej firmie troszkę było inne podejście do oceniania ludzi. To znaczy był pewien model, do którego wszyscy dążyli i sprawdzaliśmy na ile ta osoba, pracownik wpasowuje się w ten model, na ile nie. Jeśli się nie, no to może sobie niech poszuka kariery gdzieś indziej. Dzisiaj w sytuacji, w której po pierwsze dobry pracownik jest też dobrem bardzo cennym, tak, o który trzeba dbać. Ja absolutnie nie zgadzam się z takim podejściem, że są ludzie, którzy są z natury dobrymi pracownikami i z natury złymi pracownikami. Ten dobry szef zespołu, czy potem przywódca, no tak naprawdę powinien wynajdywać te właściwe cechy, czasem ukryte w tych ludziach i pokazywać im drogę do tego, żeby mogli je wykorzystywać. Kolejna rzecz to jest umiejętność budowania relacji. To się oczywiście składa na tę komunikację, negocjowanie i tak dalej. Ten świat przez lata stał się mocno skomplikowany. Ja pamiętam czasy, w których jeżeli zaczynaliśmy jakiś projekt jako Accenture, to tak naprawdę wszystko od początku do końca przygotowywaliśmy sami. Od iluś lat nie pamiętam takiego przedsięwzięcia, w którym występowalibyśmy się sami. Trzeba zawsze znaleźć partnerów uzupełniających dane przedsięwzięcie, czy jakimiś specyficznymi kompetencjami, czy rozwiązaniami. W związku z tym to znowu się troszkę, po pierwsze dodaje do tego ten element kreatywności, poszukiwania rozwiązań troszeczkę poza sztampowymi albo standardowymi rozwiązaniami, a po drugie właśnie rozumienia interesów innych stron i próby ich pogodzenia, czyli trochę dokładając do tych relacji, to takie myślenie, nie wszyscy lubią to słowo, ale takie ekosystemowe, to znaczy, że jest coś większego, co składamy z jakichś klocków. A ostatnia rzecz, bardzo się zgadzam z tym, co pan profesor powiedział, budowanie na wartościach. Też to, co my obserwujemy, to te nowe pokolenia ludzi wchodzących na rynek pracy bardzo dbają o to, żeby robić coś, co ma jakąś wartość, co ma jakiś cel. To znaczy ktoś przychodzi na projekt, dostaje zadanie, ale zadaje pytanie, ale po co ja to robię? Nie to konkretnie zadanie, ale ten cały projekt. Co on wniesie, żeby świat był lepszy albo żeby jakoś żyło się inaczej? Albo czy przedsiębiorstwo, dla którego pracuję, działa zgodnie z moimi przekonaniami? Tak? Także te wartości i jakieś cele, dla których robimy coś, też są w tym wszystkim bardzo ważne.
Tu przeszliśmy właśnie do bardzo ważnego obszaru, dlatego że jak mówimy już o ekosystemie, o tym właśnie budowaniu partnerstw, o takim nastawieniu na rozwiązywanie szerszych problemów, też o tych właśnie wartościach, które prezentują młodzi ludzie, oczekiwaniach, no to jakby niezwłocznie przychodzi na myśl problem kryzysu klimatycznego, który jest realny, który bardzo dotyczy nas, ale jeszcze bardziej tych młodych ludzi. I teraz pytanie, no wiadomo, że każdy z nas nie ma możliwości rozwiązania tego problemu. Ja reprezentuję fundację non-profit, tutaj mamy uczelnie, świat akademicki, profesorski, tutaj mamy właśnie biznes, ten świat właśnie powiedziałabym taki też związany z finansami, związany z takim rozwojem poprzez projekty. I teraz pytanie, co my w ramach tego możemy zrobić tak naprawdę, pracując z tymi młodymi ludźmi, żeby jednak ten świat szedł w dobrą stronę, żebyśmy w jakiś sposób chociaż trochę adresowali to i czy Jak wy sobie to wyobrażacie, panowie? Jak my ten problem będziemy rozwiązywać? Wydaje mi się, że każdy tutaj jakby ma swoją rolę do odegrania.
Ja myślę inaczej nawet, że my młodym ludziom to nie powinniśmy przeszkadzać, bo oni są wyedukowani klimatycznie. Natomiast my powinniśmy zacząć od siebie. I to jest taka prawda. Powinniśmy ich wspierać w tym, co robią. Na pewno nie przeszkadzać i mieć swoją taką autorefleksję, czy my postępujemy zgodnie z zasadami, czy my chronimy klimat, czy to jest ten zrównoważony rozwój. I znowu, edukacja klimatyczna, o której mówiłem 2 dni temu na panelu, nie da się jej zrealizować tylko na jednym przedmiocie, żeby wprowadzić przedmiot ochrona klimatu, klimat ważny, czy inny przedmiot. To znowu musi być system, ale system od przedszkola do szkoły wyższej, bo jak zaczniemy mówić o tym tylko i wyłącznie na uczelniach wyższych, to będzie to za późno, bo ta edukacja klimatyczna, proszę Państwa, ma związek przede wszystkim z pewnymi postawami, nawykami. I jak już ludzie za młodu nie będą mieli odpowiednich postaw, odpowiedniego zachowania, to my już w uczelni wyższej tego nie zmienimy, albo będziemy mieli bardzo trudno to zmienić. Natomiast całe szczęście, że młode osoby sobie z tego coraz bardziej zdają sprawę. Tylko teraz zróbmy my, żeby osoby dojrzałe też sobie z tego zdawały sprawę.
Pod tym się bardzo podpisuję. To właśnie to, co zauważamy, to, że przychodzą do nas młodzi pracownicy i to oni zadają pytania, jak my jako firma działamy w różnych obszarach, czy na pewno w sposób odpowiedzialny środowiskowo i tak dalej. Także ja akurat być może też troszeczkę żyjemy w pewnej bańce części tej społeczności młodej, ale ta społeczność, która właśnie wchodzi na rynek pracy, jest z mojej perspektywy bardzo wyedukowana. Natomiast przekładając troszeczkę na świat biznesu, bo oczywiście temat odpowiedzialności czy środowiskowej, czy społecznej jest tematem w tej chwili bardzo gorącym na rynku i rzeczywiście wiele się dzieje w tym obszarze. I tak naprawdę, jak spojrzymy na to, to nie jest tak, że to jest coś, co często nie jest tak, że to wychodzi od zarządów firm. To wychodzi od presji właśnie konsumentów, użytkowników usług, to wychodzi od presji inwestorów, pracowników i tak dalej. Natomiast troszeczkę nawiązując do tego wątku edukacji, to w świecie biznesowym dla mnie to wygląda bardzo podobnie. To znaczy ja uważam, że i to często mówię, że najgorszą rzeczą byłoby to, gdyby przedsiębiorstwo wdrażając jakieś tam normy ESG zbudowało sobie departament do spraw odpowiedzialności i w tym departamencie skumulowało wszystko, co jest z tym związane i ten departament jest odpowiedzialny za raportowanie i realizowanie wymogów regulacyjnych. Nie. To trzeba wbudować we wszystkie procesy i w całą organizację, tak żeby przy każdej decyzji myśleć o tym, jaka ta decyzja ma skutki z punktu widzenia odpowiedzialności, czy to społecznej, czy to właśnie środowiskowej. I tego świat biznesu musi się nauczyć. On jest w trakcie nauki, ale właśnie bardzo się zgadzam z tym, że te młode pokolenia to w tym pomagają, bo przychodzą i zadają takie pytania. Jak my działamy jako organizacja? Czy naprawdę musimy tyle papieru tutaj przerzucać? Czy segregujemy śmieci w biurze? Dlaczego kupujemy dla zarządu samochody z wielkimi benzynowymi silnikami? I tak dalej, i tak dalej. Takie pytania się pojawiają. I tutaj dla mnie właśnie to nowe pokolenie jest bardziej nadzieją na to, że będzie zmieniać nas, niż takim pokoleniem, które trzeba jakoś specjalnie edukować w tej chwili.
Czyli jakby wychodząc z kompetencji przyszłości, przeszliśmy w największe wyzwanie przyszłości, przed którym stajemy. Jest nadzieja, dlatego że w sumie od prawie wieku już niedługo świat ma możliwość wysadzenia się sam poprzez nuclear power, a jednak tego nie zrobił. Więc jest nadzieja w ludzkości i jeżeli będziemy empatyczni, będziemy właśnie kształtować sobie te wartości, jeżeli będziemy uczyć się od mądrych ludzi i jeżeli będziemy patrzeć właśnie ekosystemowo, to mam nadzieję, że jeszcze długa, piękna przyszłość przed nami dla nas, no ale przede wszystkim dla tych młodych osób. To bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za naszą rozmowę, a wszystkich państwa zapraszamy serdecznie do tej niezwykłej przestrzeni, w której się znajdujemy. To jest przestrzeń rozwojowa Accenture, która znajduje się w Bibliotece Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To jest taka przestrzeń do pracy zespołowej, bardzo nowoczesna. I tutaj to jest świetne miejsce, żeby rozwijać kompetencje przyszłości. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękujemy.